Nasza recenzja.
W naszej recenzji po pierwszych trzech koncertach w sobotę rano w studiu Radia Merkury mówiłam, że zdobywamy Mount Everest. Koronę pięciu szczytów, jeśli chodzi o muzykę fortepianową, czyli pięć koncertów fortepianowych zostało wykonanych w auli uniwersyteckiej. Startowaliśmy z obozu szturmowego w sobotę, a żeby usłyszeć dwa ostatnie, już o tych trzech pierwszych mówiłam, że Jan Lisiecki i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej są w świetnej kondycji i ten szczyt na pewno z klasą zdobędą. No i już zdobyli, a my się ogromnie z tego cieszymy, bo sekundowałyśmy, patrzyłyśmy, słuchałyśmy. Jesteśmy dzisiaj w studiu wraz z Ewą Mikołajewską.
Dobry wieczór Państwu.
Myślę, że przede wszystkim dużo czasu poświęcimy głównemu bohaterowi, 20-latkowi, proszę Państwa. To naprawdę jest jeszcze gołowąs. Jan Lisiecki do niedawna pozwalał na siebie mówić Jaś Lisiecki, no ale tak czy inaczej można mu mówić po imieniu. Krytycy nazywają go arystokratą fortepianu. Jest jeszcze inne takie piękne określenie, wybitny talent, jeden z najbardziej sensacyjnych młodych artystów. I oczywiście recenzenci, krytycy chwalą wszystkie jego wspaniałe, bardzo dojrzałe już i niezwykle takie poetyckie, obdarzone wyobraźnią interpretacji. I ja, proszę Państwa, się z nimi zgadzam. Myślę, że ty również. Jan, co prawda, bardzo skromnie tutaj zaprzecza, że on się nie zgadza z tymi komplementami, ale przypuszczam, że jest mu miło. On się przede wszystkim cieszy z faktu, że gra piękną muzykę i że ludzie tak to wspaniale odbierają.
Mamy taką pianistyczną jesień. Niedawno słuchaliśmy laureatów konkursu Chopinowskiego i ja mam takie wrażenie. Jan Lisiecki w żadnym konkursie się brać już udziału zapewne nie będzie, bo
nie
on
lubi,
tego nie potrzebuje.
Nie powiedział, że nie lubi. Tak.
Po drugie, on już od 15 roku życia ma kontrakt z Deutsche Grammophon, grywa z największymi orkiestrami. Czuje się w kontekście z tymi osobami, które usłyszeliśmy dotąd w Poznaniu, a więc Kate Liu i Charles Amelin, może on jest bardziej doświadczony, oni to doświadczenie zdobędą. Natomiast u Jana Lisieckiego jakby nastąpił przyspieszony proces, bo skoro on jako taki młody i zdolny człowiek posiada wszystko. Posiada technikę, posiada umiejętność odczytywania tekstu muzycznego, posiada wyobraźnię, liryzm, witalność, młodzieńczą, cudowną witalność, to on praktycznie używa te wszystkie elementy już jako doświadczony człowiek, doświadczony w pracach z orkiestrami, no jak on już zdążył zagrać na przykład pod Claudio Abbado, czy innymi wybitnymi dyrygentami. On jest o lata świetlne, że tak powiem, przed tymi swoimi bardzo fajnymi, młodymi następcami, jeśli chodzi o Chopin. Ale myślę, że to przed nami. A tu za nami, proszę Państwa, błyszczące dwa piękne wieczory. Ja dawno nie byłam tak poruszona koncertami Filharmonii Poznańskiej.
Wracając jeszcze do życiorysu tego młodego, uzdolnionego człowieka, to trzeba powiedzieć, że on jest również szalenie pracowity, bo około 100 koncertów rocznie wykonuje, czyli to jest rzeczywiście bardzo duża praca.
On się 4 dni temu grał w La Scali.
Tak, bardzo lubi podróżować, na szczęście mówi, że dużo się uczy o ludziach, o świecie i ciągle jest w nim szalenie dużo właśnie radości. Kocha muzykę, oczywiście kocha fortepian, gdzie może tam gra i bardzo go to cieszy. Tak życzymy mu, żeby tej radości nigdy mu nie zabrakło.
Mieliśmy to szczęście, że usłyszeliśmy go we właściwym momencie. On chyba za wiele tych koncertów jeszcze nie grywał razem. Tu podjął się wykonania naprawdę wielkiego, bo zagrać 5 koncertów Beethovena w 2 dni, to jest rzeczywiście zdobywanie korony świata. A do tego wszystkiego chyba właśnie to połączenie młodości z tym odkrywaniem Beethovena nastąpiło tu w Poznaniu. I tu chyba mieliśmy szczęście uczestniczenia w czymś bardzo, bardzo niezwykłym. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, jak on nam kapitalnie pokazał, zresztą zaraz będziemy mówili o orkiestrze i Łukaszu Borowiczu, rozwój Beethovena. Jak zagrał niby drugi, ale w zasadzie pierwszy koncert B-dur, po mozartowsku, perliście, delikatnie, stosując delikatne piana, jeszcze nie takie silne kontrasty. Już w drugim koncercie te kontrasty były coraz mocniejsze, piana delikatne, i już coraz bardziej wyraziste forte. Od 3 koncertu zaznaczył nam, jaki jest naprawdę Beethoven w koncertach fortepianowych. A ja po prostu byłam absolutnie pod wrażeniem tej umiejętności zmiany nastroju. Dosłownie w jednej chwili on potrafił z liryka stać się demonicznym pianistą, który akcentuje beethovenowskie forte, prawda?
On miał w ogóle grać te koncerty Beethovena na przemian z innym muzykiem. Nie podpytywałam już tak szczegółowo, ale mówił, że to był projekt na 2 pianistów, ale on ambitnie stwierdził, że to nie ma sensu, że jeden człowiek musi wykonać te koncerty, bo wtedy to ma jakiś sens taki wykonawczy, no jedna interpretacja, jedna myśl i w sumie zrobił dobrze. Myśmy troszeczkę podglądały, zresztą nawet nie trzeba było tego robić, bo to gołym okiem było widać. On w tych pierwszych 2 koncertach być może mało je grał. On nie patrzył w nuty, ale miał je tam...
Małą partyturkę miał.
Tak, we wnętrzu fortepianu miał te nutki, przewracał, ale cały był skupiony na klawiaturze, także widać, że je bardzo dobrze opanował, umiał tę partię, ale zdecydowanie lepiej, swobodniej się czuł już potem od 3 koncertu w górę. Czyli być może i szczególnie 4 i 5, może już mu się zdarzyło, że gdzieś z inną orkiestrą wykonał. W każdym razie to już rzeczywiście tutaj pozwalał sobie na takie beethovenowskie szaleństwo.
No i te kadencje, w których on opowiadał nam, on potrafi rozmawiać z publicznością, przekazywać jakieś wartości, jakieś treści. Mnie chyba najbardziej uwiódł w koncercie 4 G-dur skowronkowym. No, zaczarował mnie tym koncertem. Prezentował tak perliście te wszystkie tryle. No rzeczywiście ten koncert był skowronkowy. Aczkolwiek i 5 nic dodać, nic ująć. Przyznaję, że ja kupuję Beethovena w interpretacji Jana Lisieckiego, choć oczywiście powiedzą państwo, no tak, Alfred Brendel, Christian Zimmermann, Rafał Blechacz. Każdy z nich proponuje nam wspaniałego Beethovena, innego. Myślę, że Jan Lisiecki pokazał nam Beethovena z punktu widzenia młodego człowieka. Ja tak to czuję, ja tak teraz to gram. Może za 20 lat ten jego Beethoven będzie już zupełnie inny.
W nawiązaniu do tego, co mówisz, bo oczywiście rozmawiałam z nim również na ten temat, podpytując, że wziął taki ciężar na swoje młode barki, a on mówi, proszę pani, a kiedy ja mam grać te koncerty, jak nie teraz? Czyli właśnie wziął to na barki swojej młodości i w taki sposób, o jakim ty teraz mówisz, zainterpretował. Właśnie bardzo młodzieńczy, bardzo swobodny, bardzo naturalny. On nic nie udawał. On po prostu grał tak, jak czuje. Zresztą pamiętasz, bo oczywiście gorące rozmowy były przeprowadzane również w przerwach koncertów, bo po każdym następowała 20-minutowa przerwa. Artysta musiał odpocząć, orkiestra także. W związku z tym publiczność na gorąco wymieniała zaraz uwagi. I oczywiście od 1 koncertu właściwie już było wiadomo, że mamy naprawdę do czynienia ze wspaniałym pianistą. W naszym gronie też się pojawiali pedagodzy z poznańskich szkół muzycznych pianiści, którzy no, już bardzo profesjonalnie podchodzili również do obserwacji i do słuchania Jana Lisieckiego. I wszyscy byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem jego interpretacji, umiejętności przeprowadzania frazy, przepięknej kantyleny, no i właśnie cudownej techniki perlistej. Niczego nie udawał, niczego nie nadużywał.
Chociaż, żebyśmy były obiektywne, to w takich 5 koncertach nie ma możliwości, żeby każda nutka była idealna. No
nie,
po prostu
nie.
Zdarzyły się drobiazgi.
Ale to nie jest najistotniejsze.
To nie jest ważne, dlatego że on pokazał tyle pięknej muzyki, że przy takim wielkim obciążeniu tymi 5 partyturami w tym momencie dla mnie to nie ma naprawdę większego znaczenia. I te 2 piękne bisy. Po 3 koncertach pierwszego wieczoru siada do fortepianu i gra rondo tureckie, czyli 3 część sonaty A-dur Mozarta, a po koncercie sobotnim tak sobie na pożegnanie, na dobranoc wyczarowuje nokturn opus pośmiertne Chopina.
Ja w ogóle uważam, że te koncerty miały taką specyficzną aurę. Być może wynikało to też z faktu, że poznańska czy też wielkopolska publiczność uznała Jana Lisieckiego za naszego człowieka, bo to przecież jest młody człowiek o podwójnym obywatelstwie kanadyjsko-polskim, bo urodził się w Calgary, ale rodzice są Polakami, ojciec pochodzi z Poznania, dziadkowie do dzisiaj mieszkają na Podolanach, mama pochodzi z Gdańska. Oczywiście dziadkowie byli na sali, rodzice także towarzyszyli tak, młodemu człowiekowi. Jest eleganckim, dobrze wychowanym młodym człowiekiem, bo bardzo ujął na końcu na przykład piątkowego wieczoru, kiedy publiczność była rzeczywiście pod ogromnym wrażeniem standing ovation, gorące brawa. On już miał dosyć po tych 3 koncertach, ale oczywiście jakiś mały bis, no tak publiczność prosiła. I zagrał wtedy Rondo alla Turca Mozarta bardzo pięknie, no właśnie tak po mozartowsku. Tu Beethoven, tu Mozart. Wszystko było inne, wszystko było w stylu. I kiedy publiczność jeszcze po tym bisie domagała się jakby kolejnego, to mówi, proszę państwa, pora spać, spotkamy się jutro. Swobodny, bardzo taki naturalny, ujmujący nocy.
A w sobotę powiedział po prostu na dobranoc nocturn. To Jan Lisiecki, niewątpliwy bohater tych koncertów, ale jest jeszcze jeden bohater, a może inaczej bohater zbiorowy. Tak zresztą jak ja to ujęłam w recenzji, nie zdobywa się Mount Everest samotnie, tylko musi być ekipa, która pracuje na taki sukces. Tą ekipą była Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Dawno nie słyszałam tak pięknie akompaniującej orkiestry.
Powalające, oczywiście w sensie bardzo, bardzo dodatnim, było wrażenie z towarzyszenia, bo to nie jest akompaniament. Może jeszcze akompaniament, można było powiedzieć o współpracy orkiestry i pianisty w pierwszym koncercie, bo tam ten udział orkiestry jest dosyć skromny, ale potem coraz bardziej, jak to właśnie mówiłaś, Beethoven dojrzewa jako artysta, jako muzyk. Coraz bardziej ważne zadania powierza właśnie zespołowi orkiestrowemu i od trzeciego koncertu właściwie już ta orkiestra staje się równoprawnym partnerem.
Tak jak ładnie powiedział Łukasz Borowicz, już później pisał te koncerty z myślą nie o sobie jako pianiście, tylko o sobie jako kompozytorze.
Łukasz Borowicz, ja go uwielbiam i właściwie każdorazowo, kiedy tutaj jakąś wielką sprawę muzyczną recenzuję, to zawsze podkreślam, nie chcę tutaj o jakąś prywatę być posądzona, ale rzeczywiście jest to wspaniały muzyk, który jak tylko staje na podium dyrygenckim, to naszej orkiestrze filharmonicznej rosną skrzydła. Nie wiem, co się dzieje, czy to jakaś magia, czy jakieś fluidy płynące od dyrygenta do orkiestry. W każdym razie, tak jak mówisz, orkiestra grała urzekająco. Ja takiego pianissima u naszych filharmoników dawno nie słyszałam. Było to czasami na granicy słyszalności, ale było to tak piękne w kontekście tego, co grał Jan Lisiecki, że naprawdę zapierające dech w piersiach.
No bo właśnie chodziło o te kontrasty. Chodziło o pokazanie Beethovena, owego lirycznego i potem nagle wybuchającego pasją, energią. Ja myślę, że ważnym elementem było to, że orkiestra bardzo czujna była. I Łukasz,
i dyrygent to samo, tak.
Oni dosłownie śledzili, co robi Jan Lisiecki.
To głównie Borowicz oczywiście, bo on...
Akcentowali podobnie to wypracowanie w pierwszych koncertach tego fantastycznego akcentowania mnie także bardzo urzekło, bo ta artykulacja była bardzo spójna i u pianisty, i u dyrygenta. No oczywiście wiele solówek już po pierwszym dniu Łukasz dziękował Pawłowi Drobnikowi, klarneciście. W ostatnich koncertach także pojawiły się kolejne instrumenty, kolejne solówki.
Ja zapomniałam, jak się nazywa perkusista z naszej orkiestry filharmonicznej, który miał ważną rolę do spełnienia, bo Beethoven okazało się w tych koncertach bardzo upodobał sobie partię kotłów, na których to grał młody muzyk naszej orkiestry, no i też był wywoływany do oklasków.
Thank you.
Zresztą trzeba powiedzieć, że kolejny bohater, jeżeli tak można powiedzieć, to sam Beethoven i jego wspaniała muzyka, bo on tutaj był prekursorem kilku spraw właśnie w tych koncertach.
Słuchaliśmy tej partii na kotłach historycznych.
Dwa słowa na temat właśnie tych innowacji wprowadzonych do koncertów fortepianowych przez Beethovena. To na przykład w trzecim koncercie, po raz pierwszy w historii koncertu jako formy koncertu instrumentalnego, orkiestra właśnie nie tylko akompaniuje, ale bierze taki czynny, współprawny udział jakby w przebiegu. I tak samo tutaj po raz pierwszy w czwartym koncercie w historii oczywiście tej formy instrumentalnej pianista zaczyna sam i dopiero potem zaczyna orkiestra. Także no tutaj też można było prześledzić rozwój, bo to jest 11 lat z życia Beethovena. 1798 pierwszy koncert, 1809 ostatni, więc 11 lat głuchota postępowała i tak jak mówiłaś, te cztery koncerty od pierwszego do czwartego on sam wykonywał, był świetnym pianistą, ale już piątego w każdym razie publicznie, może gdzieś tam na jakimś salonie wykonał, ale publicznie nigdy już z tym koncertem się nie pojawił.
No i oczywiście było wiele nowatorskich elementów, tak jak właśnie owa partia kotłów, tak jak Łukasz Borowicz powiedział, dosyć nowatorska jak na owe czasy. My sobie, proszę państwa, nie uświadamiamy, bo nasza świadomość historii muzyki jest już zupełnie inna, jakim dla Wiedeńczyków ówczesnych musiało być odkryciem posłuchanie tych beethovenowskich partytur. Dla nas odkryciem było na pewno wykonanie tych koncertów przez Jana Lisieckiego i Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej. Ja chciałam gorąco podziękować wszystkim wykonawcom, pomysłodawcom, no i Wojciechowi Nentwigowi, który po prostu zaryzykował, bo przecież różny mógł być efekt tego, że taka możliwość przed nami się zrodziła i mogliśmy tyle fantastycznych chwil przeżyć.
Ujmujące było też to, co wydarzało się na koniec każdego koncertu, czyli i i sobotniego. Tak pięknie grali wspólnie pianista i orkiestra i oczywiście dyrygent, bo to przecież trzy takie bardzo ważne elementy. I widać było po zakończeniu, kiedy publiczność szalała i biła gorące brawa, po prostu padali sobie w objęcie.
Jan Lisiecki, tak, Łukasz Borowicz i Marcin Suszycki jako koncertmistrz.
I było to tak miło, widać było z całą radością, że tak pięknie muzykowali, że również wykonawcy odczuli, że to było coś nadzwyczajnego. Także ci z państwa, którzy nie byli, mogą naprawdę żałować. Było pięknie.
No i te wianuszki ludzi na zakończenie, stojące w auli uniwersyteckiej, gdy zmęczony Jan, przecież każdym wieczorem, podpisał, nie wiem, setki autografów każdemu.
Także oby jak najszybciej wrócił z czymś innym. Zobaczymy, czy on jest równie dobrym pianistą wykonującym inną muzykę. Zapowiedział, ponieważ wspomniałaś o tym kontrakcie z wytwórnią Deutsche Grammophon. Wyszły na razie dwie płyty. Pierwsza z mozartowską muzyką. Tam były, zdaje się, dwa koncerty, numer 20 i 21. Potem
etiudy
chopinowskie. Potem była taka płyta, ale to już poza Deutsche Grammophon z koncertami Chopina. To Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jakby tu pilotował. Natomiast Deutsche Grammophon już przygotowuje kolejną, trzecią płytę Jana Lisieckiego. Ukaże się, nie wiem, styczeń, luty z koncertem fortepianowym Schumana i z jego takimi drobiazgami, nazwijmy to, fortepianowymi. Także no, będzie to niespodzianka.
Proszę państwa, proszę śledzić rozwój Jana Lisieckiego, bo ja mam wrażenie, że mamy, bo tak możemy po połowie powiedzieć, że mamy pianistę, który naprawdę będzie odgrywał bardzo ważną rolę nie tylko w świecie pianistycznym, w ogóle w świecie muzycznym.